No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejny wieczór z historiami potłuczonymi niezmiernie i jak co tydzień bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, żeby posłuchać kolejnej historii. Będzie dzisiaj naprawdę mocna, mocna i dobra i piękna historia. Ale jak zawsze, na początek, zanim pójdziemy do opowieści, to parę komentarzy, żebyście mogli siebie posłuchać, z siebie się pośmiać i w ogóle, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w domu, czyli wśród swoich, którzy opowiadają, co tam u nich. Agata tak pisze. Słucham HP składając pranie. Chowam się w ten sposób przed dziećmi. Najmłodszy przez 15 minut krzyczał na pół osiedla, że chce kąpać się z wielkim karabinem na wodę, który ma zasięg na pół mieszkania. 2 godziny temu pojechałam po zakupy i wróciłam ze wszystkimi prócz samochodu. Zapomniałam go zabrać spod sklepu. Ciężki dzień, naprawdę. Ale czeka mnie jeszcze 10 różańca z dziećmi, bo obiecałam koleżance, która leży w szpitalu, że dziś modlimy się za nią. Dzień dobrze się skończy. No życie. Czasami wam bardzo zazdroszczę takiego życia, tych dzieciaków, tego zapominania samochodu pod sklepem ze zmęczenia, tego życia rodzinnego. Czasami oczywiście wcale wam nie zazdroszczę, bo wiem, jakie to trudne i jak pewnie czasem po prostu padacie na twarz, bo nie macie siły. Pamiętajcie, jest z nami Pan Bóg we wszystkim, co nam się dzieje. Joanna tak pisze. Słuchałam HP, zszywając memu wyjechanemu na turniej plażówki mężowi jego ulubioną poszewkę na poduszkę w osiołki. Mają chłop chyba od dzieciństwa i najchętniej już bym ją zutylizowała, niczym prawdziwa hetera, ale nauczona życiem wiem, że facetom takich rzeczy robić nie można. To samo ze skarpetami. Dopiero jak pięta albo palce ujrzą światło dzienne i po akceptacji przez zęby ich właściciela można je wyrzucić. Kobiety, dajcie znać, czy też macie tak w domach. A historia piękna i za krótka dla mnie, bo nie zdążyłam zszyć całej poszewki i teraz przerzut na Q&A. Pozdrawiam ojca i dziękuję za każdą przeczytaną historię. To ciekawe, Joanno, bo ja tak nie mam. Jakby wszystko można wyrzucać od razu i do żadnej rzeczy się nie przywiązuje, więc chyba nie każdy, a może każdy mąż, tylko że ja nie jestem mężem. No może różnie bywa. Drogie panie, jeżeli macie ochotę, napiszcie, jak to u was z tym zszywaniem poduszek, w sensie poszewek, i czy mężowie też tak krzyczą o te skarpetki. Henryk z kolei pisze tak. Księciu Adasiu, jak nazywa cię mój 4-letni synek? Słuchamy podczas podróży do naszych pradziadków. Pierwszy raz od dobrych paru miesięcy ze względu na pandemię i chęć ochrony ich w dobrym zdrowiu. Mają około 90 lat. Teraz są zaszczepieni, a my, strasznie stęsknieni, pędzimy do nich przez Polskę. Niedługo ich 61. rocznica ślubu. Bylibyśmy ogromnie wdzięczni, gdyby ojciec wspomniał ich w swojej modlitwie, żeby nie zabrakło im otuchy w tym trudnym czasie. My pamiętamy o ojcu w naszej. Pozdrawiamy Hania i Wojtuś. 61 lat. Czujecie to? To jest małżeństwo. 61 lat. Drodzy państwo, bardzo was serdecznie pozdrawiam i bardzo za was się modlę. Teresa z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, poszłam do spowiedzi. Jedno, co teraz wiem, to, że moja wewnętrzna szamotanina i strach się skończyły. Bardzo tego potrzebowałam. Dziękuję, że zostałam zauważona wśród tak wielu komentarzy i popchnięta w dobrą stronę. Ściskam mocno i życzę dalszych owocnych dzieł w imię Boże. Droga Tereso, i to mi wystarczy. Jeżeli usłyszałaś kiedyś czytany twój komentarz, zachętam do spowiedzi i poszłaś do spowiedzi. Czego ja mogę chcieć więcej? Niczego więcej już nie chcę. Zasadniczo możemy skończyć ten dzisiejszy odcinek, bo to już nic więcej się nie wydarzy. Oczywiście wydarzy się, ale bardzo się teraz ocieszę, że byłaś u spowiedzi. Magdalena. A propos wyrażenia stara krowa, to świętej pamięci ojciec Krąpiec, dominikanin, wielka postać naszego zakonu, już nieżyjący, w czasie wykładów z metafizyki mówił, żeby się panie nie obrażały, jak ktoś im powie ty stara krowo. No bo to przecież komplement jest. No bo ile taka stara krowa może mieć lat? 18? No właśnie. Drogie panie, pamiętajcie, że krowy tak długo nie żyją, nie? Więc jak ktoś wam mówi stara krowo, to wam powiedział po prostu, że jesteście młode. Bardzo uroczy komentarz. Kochani, tyle tych komentarzy, tyle tych waszych różnych tekstów, które do mnie piszecie, za które oczywiście bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się z nich cieszę. Idźmy teraz do historii. Ale najpierw czołóweczka, czyli za momencik się słyszymy. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Asi, co z siódmego piętra się rzuciła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie już we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię. Będzie to, kochani, historia mocna. Historia, rzekłbym, dla dorosłych. Historia nie dla małych dzieci. Historia niezbyt długa, ale myślę, że jest tak nasączona wydarzeniami i różnego rodzaju doświadczeniami, że rzeczywiście dłuższa być nie musi. Proszę posłuchajcie, a potem będzie trochę mojego komentarza, bo też autorka o ten komentarz prosiła, a myślę, że to naprawdę bardzo ważna rzecz. Szanowny ojcze Adamie, matko, jak poważnie, piszę do ojca popijając kawę, od której jestem uzależniona, i popalając papierosa. No niestety, patrz wcześniej. Mam na imię Asia, nie Joanna, a tym bardziej nie Joasia, bo nienawidzę tej formy mojego imienia. A ta postać mojego imienia, która widnieje na moim dowodzie, jest zbyt formalna na tak osobiste zeznania z mojego życia. O ojcu dowiedziałam się od mojej przyjaciółki, która jest bardzo religijną, ale na normalny sposób osobą. Rozmawiałam z nią na temat tego, czy warto do ojca pisać, skoro moja relacja z Panem Bogiem jest, że tak to ujmę, dość skomplikowana. Były wzloty, były upadki, teraz jest coś pomiędzy. Wierzę, że jest ktoś tam, gdzieś tam, ale trudno mi się zgodzić na jego warunki wiary. Ale o tym później może. Mam 25 lat. W tym roku w Święto Wszystkich Świętych będę obchodziła 26 urodziny. Jestem po dwóch próbach samobójczych i weteranką kilku szpitali psychiatrycznych. Zostałam zdiagnozowana po pierwszej, po skoku z siódmego piętra. Tak, naprawdę, z siódmego piętra. Spadłam na drzewo, na którym wytraciłam energię lotu, dlatego żyję. Po pół roku na wózku, po długim pobycie w szpitalu, zarówno dla tych normalnych, jak i dla tych nieco mniej. Kurczę, jest tyle rzeczy, o których chciałabym napisać, że aż nie wiem, od której zacząć. Może będę szła chronologicznie. Wydaje mi się, tak uważam, że jestem chora, odkąd mając około 3 lata, będąc w przedszkolu, zostałam ofiarą przemocy seksualnej. Wtedy, pomimo tego, że mój terapeuta uważa, że niemożliwym jest, żebym mogła tak postanowić, to ja postanowiłam bać się mężczyzn. Jedynym wyjątkiem był mój starszy brat. Taty nie wykluczyłam z tego kręgu osób, których bałam się od tamtego momentu aż do drugiego pobytu w psychiatryku. Nikomu o tym zdarzeniu nie powiedziałam aż do 2015 roku, kiedy skoczyłam, czyli przez jakieś 16-17 lat. Wtedy w przedszkolu, poza moją świadomą decyzją, stało się też coś podświadomego. Rozwarstwiła mi się osobowość. Od tamtego czasu raz to jestem dorosłą babą, raz małą, przestraszoną dziewczynką. Ta mała Asia nadal ze mną jest. Staram się na terapii wypracować metody, żeby ograniczyć jej negatywny wpływ na mnie, ale czasem ciężko idzie. Terapia to nie jest niestety spacer w słoneczną letnią niedzielę po leśnej łące. Kochani, postaram się jak najmniej komentować, a w sumie nic nie komentować, tylko chciałbym tę historię przeczytać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i poruszająca. Idźmy dalej. Następną średnio przyjemną rzeczą, która wydarzyła się w moim życiu, był właśnie skok, a po nim początek mojego rozchełstanego, jeśli tak można je określić, seksualnego życia. Oczywiście to wydarzenie z przedszkola miało na to wpływ. Po pierwsze, nie sądziłam, że mogłam czymkolwiek innym poza moim ciałem zwrócić uwagę mężczyzny. Po drugie, za wszelką cenę starałam się pokonać obezwładniające poczucie samotności. Po trzecie, wpływ na epizody w moim życiu, w których spałam każdego dnia z innym mężczyzną, miały epizody manii. W Wtedy moją diagnozą były zaburzenia osobowości typu bipolar. Aktualnie są to zaburzenia schizoafektywne. Dla mało wtajemniczonych wytłumaczę bardziej po ludzku. Trochę schizofrenii, czyli omamy i myśli samobójcze i trochę depresji, czyli wahania nastroju lub zupełny jego brak. Potrafię niestety nie czuć nic. Raczej potrafiłabym, gdybym co wieczór nie brała, jak to ujmuję, łopaty leków. Bardzo mi pomagają. Dzięki nim nie próbuję się zabić co tydzień. Może nawet próbowałabym częściej, kto wie. Ja nie zamierzam się o tym przekonywać. Po tym, jak samodzielnie podjęłam decyzję o zaprzestaniu brania ich, co zaowocowało wysłaniem po raz drugi do szpitala w trybie NACITO. Tak psychiatra napisał na skierowaniu. Ze względu na prawie 70 czy 80 mężczyzn, z którymi spałam, nie mogło obyć się bez ciąży. Byłam w niej kilka tygodni, nie wiedząc o tym. Brałam w trakcie niej leki, co spowodowało poronienie. Dowiedziałam się o tym po fakcie. Lekarz ginekolog tak określił przyczynę mojego dwutygodniowego okresu. Pomimo tego, jak traumatyczne jest to przeżycie, trzymam się w kupie dzięki terapii i lekom. Zarówno mój terapeuta, jak i psychiatra to świetni fachowcy. Myślę, że nie mogłam trafić w lepsze ręce. Teraz może, kiedy pokrótce napisałam o tych średnio przyjemnych wydarzeniach w moim życiu, wspomnę o mojej relacji z tamtym na górze. Wydaje mi się to odpowiednie z racji tego, że ojciec jest ojcem przez wielkie O. Od samego początku mojego życia byłam bardzo skłonnym do myślenia dzieckiem. Może to przez to, że cały mój wolny czas spędzałam na pochłanianiu, nawet nie czytaniu, tylko pochłanianiu książek. Zaraziła mnie do tego moja mama, którą co chwila widziałam z książką w ręku. W zeszłym roku udało mi się nawet stanąć na drugim końcu procesu wydawniczego i moje dziecko, moja książka, jest w sprzedaży w kilku największych księgarniach w tym kraju. To było moje marzenie od małego, tak samo jak podróż do Japonii. Odwiedziłam kraj kwitnącej wiśni w roku moich 18 urodzin. To był prezent od moich rodziców. Wybacz, troszkę odbiegłem od tematu. Ze względu na to, że dużo się zastanawiałam, widziałam na mszach, w których uczestniczyłam, wiele rzeczy, których nie rozumiałam. Nadal wielu nie rozumiem, niestety. Jakoś w okresie gimnazjum albo liceum odbyłam dwukrotnie rekolekcje w klasztorze karmelitanek w moim rodzinnym mieście. Było super. Potem nastąpiły okresy gorliwych modlitw, ale teraz nie chodzę do kościoła, jeśli już to z okazji rodzinnych świąt, ślub albo chrzest, czasem pogrzeb. Trudno mi się niestety przekonać do wiary, chociaż mam ciągły kontakt z zakonnicą, też karmelitanką. Ona namawia mnie ciągle do spowiedzi i uczestniczenia w mszach. Niestety przestraszyłam się tego nieco, kiedy mówiąc jej, że na mszy nie byłam, ona popłakała się przez telefon. Poczułam, że to nie jest taki wpływ, który chciałabym czuć. Nie takie nakłanianie do wiary jest mi potrzebne. Czasami zastanawiam się, czy mogłabym być częścią kościoła i nie rezygnować z seksu, który polubiłam. Aktualnie jestem w chyba stałej relacji z rozwiedzionym mężczyzną. On miał ślub kościelny, więc musiałabym zrezygnować z kontaktów z nim, jeśli chciałabym stać się częścią społeczności katolickiej, na co nie jestem gotowa. Może porozmawiam o tym z moim wujkiem, który tak się zdarzyło, że jest księdzem. I on mi powie, czy istnieje możliwość zjedzenia tego ciastka i mania go. Kończąc moją wiadomość do ojca, chciałabym wytłumaczyć, dlaczego ja piszę, dlaczego ją piszę. Proszę ojca o pomoc, o radę, o pokazanie kierunku. Chciałam też pokazać ojcu swoją historię, która moim zdaniem jest historią udowadniającą, że to nie to, jak poważna jest sytuacja w życiu, którą się napotyka, jest ważna, ale nasze podejście do niej. Można naprawdę, udowadniam to sobą, wyjść cało z naprawdę okropnych rzeczy, jeśli umie się właściwie o nich myśleć. Nie mówię tutaj, że wszystko ze mną oczywiście cacy, ale że nie tracę nadziei, że kiedyś będzie. Pozdrawiam, Asia. Droga Asiu, kochana Asiu, bardzo dziękuję za tę wiadomość. Bardzo dziękuję i też twojej koleżance, że ona cię gdzieś tam na mnie nakierowała i że dzięki temu mogłem tej historii wysłuchać razem z resztą langustowiczów, którzy słuchają tego podcastu. Asiu, kochana, tak sobie myślę, chyba trzy rzeczy chciałbym ci powiedzieć w związku z tą historią. Oczywiście z takiego mojego, że tak powiem, klechowskiego punktu widzenia. A się po pierwsze, kiedy takie historie czytam, kiedy czytam historię różnego rodzaju takiego właśnie doświadczenia zranienia przez ludzi, tak? Tak jak sama piszesz, zostałaś w wieku 3 lat zraniona i potem ta rana jątrzy, krwawi i się przekształca w inne różne trudne rzeczy, tak? Które cię jeszcze bardziej ranią, która nie pozwala normalnie żyć, która owocuje różnymi trudnościami. Zawsze kiedy czytam te koleje losu, tak? To oczywiście też często myśli mi się o moich własnych, no różnych swoich zakrętach i zawirowaniach. Jasiu, ja kiedy patrzę na moją historię i bardzo chciałbym ci życzyć i cię o tym zapewniam, że tak będzie, ja kiedy patrzę na swoją historię, to teraz oczywiście, po latach, widzę, jak bardzo Pan Bóg był obecny w mojej historii. Jak w tych wszystkich miejscach, gdzie mi się wydawało, że totalnie mnie zostawił, że dlaczego pozwolił, żeby się różne rzeczy wydarzyły, dlaczego mnie nie ratował, dlaczego nie było go tam. Tak dzisiaj, kiedy na to patrzę, widzę, że było inaczej. Tak, nie uratował mnie z niektórych spraw, to prawda, ale był w nich z nimi. Ze mną był w tych sytuacjach. Był bardzo głęboko obecny. Kiedy patrzę na twoją historię, Asiu, to widzę, że to jest historia święta. Tam w każdym tym miejscu, gdzie ty upadasz, tam w tym miejscu, gdzie leciałaś z 7. piętra, Pan Jezus był z tobą. Bardzo możliwe, że go nie widziałaś oczywiście. Możliwe, że go nadal tam nie widzisz. I możliwe, że jeszcze minie trochę czasu, zanim go zobaczysz, ale Asiu, zobaczysz go kiedyś. Zobaczysz, że on był w tym oknie, zobaczysz, że on był po drodze, zobaczysz, że był na drzewie. Zobaczysz, że był dokładnie w każdym twoim położeniu, w każdej twojej sytuacji. Był tak bardzo blisko. Ja kiedy patrzę na moją historię, najbardziej to mnie właśnie zadziwia, że on jest tam tak blisko. Pytasz o radę, pytasz o to, co zrobić. A chciałbym ci powiedzieć dwie rzeczy. Myślę, że dwie rzeczy. Może dadzą ci jakieś światło. Jeżeli nie, no to trudno. Nie zamierzam cię, Asiu, namawiać, żebyś natychmiast zaczęła chodzić do kościoła i tak dalej. Nie, nie uważam, że to jest początek tego, co trzeba zrobić. Nie. Myślę, że trzeba zrobić dwie rzeczy. Jedna jest taka bardziej w głowie, druga jest w pewnym działaniu. Jaka jest w głowie? Asiu, rozumiem, tak jak piszesz, że na razie widzisz pewien rozdźwięk między tym, co Pan Bóg mówi, że jest dobre albo złe, między tym, co nazywamy grzechem i co się nie zgadza z Bożą wolą, a tym, czego pragniesz, co chcesz, nie? Chciałbym, żebyś pomyślała sobie, Asiu, o jednej prostej sprawie. Jak rozumiem, wierzysz w Pana Boga. Nie do końca, tak jak mówisz, potrafisz go nazwać, ale Asiu, kto to potrafi? Ja tam też nie potrafię. Nie wiemy, kim on jest. Szukam go nieustannie, szukam go każdego dnia, szukam go bardzo, jest mi z nim bardzo dobrze, ale gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, kim on jest, to nie wiem. Nie wiem, szukam. Jasiu, skoro w niego wierzysz, jeżeli jesteś przekonana, a taką mam nadzieję, że on jest stwórcą, tylko nie w takim religijnym sensie, tak? Tylko stwórcą w takim sensie, że on to wszystko wymyślił. Że on wymyślił świat, że on wymyślił ciebie. Uwaga! Że on wymyślił takie coś jak miłość również. To nie my wymyśliliśmy. Ja wiem, że my się często zachowujemy na ziemi, jakbyśmy to my miłość wymyślili, jakbyśmy to my potrafili, nie wiem, ukształtować i w ogóle nadać definicję miłości. Nie, to on miłość wymyślił. On nam ją dał. Bez niego by nie było tej miłości w nas. Ja sobie, Asiu, także sam myślę, że jeżeli taki jest, jeżeli on jest stwórcą, jeżeli on rzeczywiście jest tym, kto za tym wszystkim stoi, no to Asiu, pomyśl. To kto może lepiej od niego wiedzieć, jak to wszystko działa? Przez taki głupi przykład ci podam, Asiu. Może bardzo głupi. Jest pralka, nie? I oczywiście w tej pralce, no można robić różne rzeczy. Można do pralki, nie wiem, włożyć ciasto i włączyć pralkę, oczekując, że wyrośnie i że będzie szarlotka, nie? No można. Jak się o to domyślić, no nie będzie tak, nie? Ciasto się zmarnuje, woda je zaleje, zrobi się wielka papa i prawdopodobnie pralka też się popsuje, bo się zatka, nie? Można w pralce ognisko rozpalić. No można, no i może nawet nie będzie tak źle, tam jest dużo metalowych części, może to się nie zjara. Ale wszyscy wiemy, że to głupi pomysł, nie? Jak dobrze korzystać z pralki i sprawić, żeby było z niej coś dobrego? No w bardzo prosty sposób, mówiłem, że to będzie głupi przykład. No trzeba instrukcję wziąć. Trzeba zobaczyć, po co to zostało wymyślone, do czego jest to urządzenie i jak ono działa. I trzeba też zobaczyć, co robić, żeby się nie popsuło. A jeżeli nie mamy instrukcji, to warto by poszukać, to może być trudne na ziemi, tego, kto pralkę wymyślił, nie? I zapytać go, słuchaj, po coś to zrobił? Od czego to jest? Otóż, Asiu, jak bardzo głęboko wierzę, że, tak jak mam nadzieję ty, istnieje ktoś taki, kto jest twórcą tej pralki, którą nazywamy światem. że jest twórca, który wie doskonale, po co to wszystko zrobił. Jest twórca, który wie, po co jest miłość, który wie, po co jest bycie z drugim człowiekiem, który wie, co to jest szczęście i tak dalej. On to wymyślił, on wie, jak to działa. Jeżeli będziemy używać tego zgodnie z tym, jak on to wymyślił, to pranie się zrobi, to pralka nie wybuchnie, to będzie skutek zamierzony, czyli to, czego oczekujemy po pralce. Jeżeli się buduje miłość, Asiu, jeżeli się buduje związek, jeżeli się buduje wszystko inne, i to naprawdę nie chodzi tylko o seksy, tylko w ogóle o wszystko w życiu. Według tego, kto to wszystko wymyślił, no to jest szansa, że będzie dobrze. A jak będziemy palić ognisko w pralce, no to może będzie ciekawie, to prawda. I może będzie się wydawało, o kurczę, dzieje się. Tylko skutek będzie taki, że pralka się popsuje, z ogniska nic nie będzie, a my zostaniemy prawdopodobnie z długiem, bo trzeba będzie nową pralkę kupić. I tak samo jest ze wszystkimi innymi rzeczami. Asiu, ja bardzo często też w życiu miałem tak, że kiedy myślałem sobie o tym, czego ja pragnę, czego ja chcę, a co potem Pan Bóg mówi, to też myślałem przecież, że wiem, czego ja chcę i wiem, co jest dla mnie lepsze. Tylko kiedy tak naprawdę usiądę, tak odejmując na chwileczkę tą moją genialną mądrość, którą mam w sobie, tak, zadam sobie pytanie, kto jest mądrzejszy? Ja czy on? Kto wie więcej? Ja czy on? Kto to wszystko wymyślił? Ja czy on? Kto nadał temu wszystkiemu sposób działania? Ja czy on? No to dla mnie odpowiedź jest oczywista, bo to jest on. A to znaczy, że jeżeli robię według jego instrukcji, a on nam zostawił instrukcję tego świata, zostawił, jak to działa, to wtedy będę miał super rzeczy i tak w ogóle, Asiu, w moim życiu jest. W związku z tym, że on wie, on jest mądrzejszy, to kiedy postępuję według jego zasad, to nie dlatego, że on tak powiedział, że tak trzeba, tylko po prostu tak to działa. Tak ten świat działa. Jasiu, nie, trochę się tak nie da, jak mówisz, żeby jednocześnie zjeść ciastko i mieć ciastko. Nie, bo ten świat jest skonstruowany według jednego modelu. Ja wiem, że różne są głosy na tym świecie i mówią, że to nieprawda. Ja głęboko, Asiu, wierzę, że tak jest, że ktoś to wszystko wymyślił, bo no bo jak inaczej? Jak to możliwe, żeby to się samo stworzyło? Ktoś to ładnie napisał, nie? Że jeżeli ludzie mówią, że teoria wielkiego wybuchu, załóżmy, że jest prawdziwa, ale bardzo możliwe, że tak. Czyli z tego, że od jakiegoś jednego po prostu przypadkowego zupełnie wybuchu czegoś tam utworzył się tak skonstruowany, zobaczcie, tak idealnie działający, tak? Ruch planet i tak dalej. No to jest mniej więcej tak, jakby myśleć, że rzucając bierki, tak? Na stół, one się same ułożą, nie wiem, wieżę Eiffla. No kochani, każdy wie, że na ludzki rozum to jest niemożliwe i możesz te bierki rzucać naprawdę miliard razy i one się nie ułożą w wieżę Eiffla. Nie. Ktoś je musi ułożyć. W związku z tym bardzo głęboko, Asiu, wierzę, że jest taki ktoś, a skoro jest, to wie, jak to wszystko wygląda i tylko on wie, jak to działa. Dlatego bardzo bym chciał, nie mówię, że mi to wychodzi w życiu, ale bardzo bym chciał robić wszystko według jego pomysłu. A druga rzecz, jeżeli chodzi też o twoją wiarę i tak jak mówisz, ktoś tam cię trochę zmusza do chodzenia do kościoła i na razie czujesz, że to jest jakaś presja za duża, okej. Jeżeli to nie jest ten moment, to nie jest ten moment. Natomiast bardzo ci, Asiu, zachęcam, żebyś spróbowała codziennie zrobić bardzo prostą rzecz. Bardzo prostą rzecz. Usiądź, proszę cię, codziennie z fragmentem Ewangelii. Mam nadzieję, że masz Pismo Święte. Jak nie, to dzisiaj to żaden problem, a wystarczy w komórkę wpisać, nie? Weź codziennie, Asiu, przez 7 minut, przez 10 minut, fragment jakiejkolwiek Ewangelii i usiądź z nią na 10 minut z jednym prostym pytaniem. Przeczytaj przez te 10 minut jakąś przypowieść, jakieś wydarzenie z udziałem Pana Jezusa, jakąś Jego mowę, jakieś Jego dzieła, czyny, cokolwiek, jakikolwiek fragment z Ewangelii. I posiedź przez parę minut zadając sobie pytanie, czy On do Ciebie coś mówi przez ten fragment. Ja nie mówię, że to jest najwyższa szkoła modlitwy, ale od tego warto zacząć. Każdego dnia usiądź z kimś, o kim masz przeczucie, że gdzieś tam jest i zapytaj go. Asiu, Słowo Boże jest najpewniejszym, wiem, czasem trudne do zrozumienia, to jasne, ale najpewniejszym, że tak powiem, narzędziem, żeby go zacząć słuchać. Tego się trzeba nauczyć, to jasne, przejdziesz czasem. Ale zacznij go słuchać codziennie. Codziennie. Tylko nie tylko swoich myśli. Nie siadaj przed swoimi myślami, tylko przed Jego Słowem. Przeczytaj fragment Ewangelii, zadaj sobie pytanie, co do mnie mówisz? Jak coś powie, to powie. Jak ci nic nie powie, to nie powie. Każdego dnia. Wierzę, Asiu, że jeżeli będziesz szukać, tylko jeżeli będziesz szukać, bo jak nie będziesz, to oczywiście nic się nie stanie, ale jeżeli będziesz szukać i też będziesz próbowała sobie myśleć właśnie według tego klucza, o którym mówiłem wcześniej, że On wie lepiej i że On naprawdę jest dobry i mądry i że warto Go słuchać tylko dlatego, że On to wszystko wymyślił, to Asiu, krok po kroku, On znajdzie do Ciebie drogę, chyba że z niej oczywiście zrezygnujesz. Ale On będzie Ci podpowiadał. Asiu, piękna jest twoja historia. Bardzo się cieszę, że znalazłaś fantastycznych ludzi, tak jak mówisz w osobie, tak, tego terapeuty, psychiatry, którzy ci pomagają. Bardzo się cieszę. Taka pomoc jest niezwykle konieczna i potrzebna. Korzystaj z tych ludzi. Wykorzystuj ich dobroć i ich fachowość, jak się da najlepiej, ale spotykaj się z Panem Bogiem. Zobaczysz, jak w pewnym momencie On cię porwie, jak On zacznie cię naprawiać. On zacznie układać w tobie te klocki. On sprawi, że to, co się gdzieś tam może zupełnie rozszczepiło, że się połączy. Asiu, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Krok po kroku. Bardzo, bardzo dziękuję ci za twoją historię. Piękne to było. Moi drodzy, to chyba byłoby tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Będziemy się pewnie słyszeć za tydzień, mam nadzieję. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko, ponad wszystko, kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i życzę wam dobrego wieczoru, poranka, dnia, kiedykolwiek tego słuchacie. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem, do usłyszenia.